Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Jak pamiętacie, wczoraj musiałem na chwilę przerwać naszego live'a, bo do środka wdzierał się kot. Wszyscy chcieliście zobaczyć kota, oto kot. Przywitaj się. Kot nazywa się Maiden, a właściwie jest kotką i cały czas tutaj rozrabia. Domagaliście się wczoraj, żeby go zobaczyć, no to oto on. Drodzy Państwo, witam w środę 15 marca, przepraszam, kwietnia 2026 roku, czas szybko leci, kolejny dzień stanu zawieszenia pomiędzy Iranem, Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Widzę, że kot się spodobał, patrząc po komentarzach. Witam Państwa na kolejnym naszym live'ie na żywo. Dzieje się naprawdę bardzo dużo. Po pierwsze wywiad Trumpa w Fox News, podczas którego Trump powiedział, że wojna w zasadzie już się kończy, czy też właściwie się zaraz zakończy, lub też jest skończona, jak tłumaczą jego słowa niektórzy internauci. Po drugie nowe informacje o blokadzie. Amerykanie twierdzą, że działa, a z danych lokacyjnych, które można zobaczyć w internecie, wynika, że nie działa. Po trzecie wznowienie rozmów, prawdopodobnie jutro będzie albo pojutrze, pokojowych. Oczywiście mamy całą aferę wokół wystąpienia posła Konrada Berkowicza w Sejmie. Ja się tym zajmę nie dlatego, że zajmuję się polityką, tylko dlatego, że to jest kwestia polityki międzynarodowej, bo państwo Izrael zajęło w tej sprawie bardzo zdecydowane stanowisko. Jest też już odpowiedź polskiego MSZ-u. Chodzi wiadomo o jaką sprawę. No a J.D. Vance udziela rad teologicznych papieżowi Leonowi XIV, co pokazuje, że już niestety peron mu odjechał. Dużo, drodzy Państwo, bardzo się naprawdę dzieje. Postaram się to wszystko Wam przedstawić w telegraficznym skrócie, pół godziny, 45 minut. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak zawsze możecie liczyć na to, że historia realna w takiej pigule przedstawi Wam najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin. A to wszystko jest możliwe, te nasze live'y, dzięki Waszemu wsparciu, dzięki, że wspieracie nas na Patronite, na YouTubie i tutaj donate'ami, czy też cegiełkami na... No proszę, kot się bardzo spodoba, jest nas już 5000 i cegiełkami na czacie. To wsparcie pozwala mi przygotowywać dla Was kolejne live'y, skupiać się na tym, co robię. Miałem rozgrzebaną książkę, rzuciłem wszystko, żeby robić dla Was te live'y. Wydarzenia trochę mnie pochłonęły, chyba Was też, a dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo, przełomowe wydarzenia w dziejach świata. Przechodzimy do przeglądu wydarzeń i jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Dzisiaj o godzinie 20 odcinek, no bo środa, więc spotkacie się, drodzy Państwo, ze mną i uwaga, z Pawłem Jeżowskim z Kremlinki. Tak, Paweł Jeżowski będzie naszym gościem, będziemy rozmawiali o ekonomicznych skutkach wojny dla świata, dla Polski, o pomysłach, jak uniknąć wąskie gardło, jakim jest cieśnina Ormus. Dziękuję za cegiełki. Bardzo, bardzo ciekawy odcinek się zapowiada. Polecam Państwu moją książkę Izrael na wojnie, którą możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl z autografem. Właśnie podpisałem kolejną pulę. Książka wyjątkowo, wyjątkowo aktualna. No dobra, zebraliśmy się, jest już ponad 6 tysięcy widzów, lecimy z koksem, tylko może jeszcze krótko, kciuki dla przyjaciół historii realnej. Poczekajcie. O. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. Przypominam, że partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, który obchodzi właśnie 11 urodziny. Wszystkiego dobrego, zmieńcie swoje życie z Pomelo. No a partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Lecimy. Pierwsza wiadomość dnia. Fox News opublikowało duży wywiad z Trumpem. On właśnie w tej chwili leci. Nagrali go troszeczkę wcześniej, kiedy my prowadzimy tego live'a, ale już fragmenty zostały ujawnione. Trump. Wojna właściwie jest skończona. Potem uważam, że ona jest prawie skończona, bo dziennikarka go cały czas pyta, dlaczego pan o tej wojnie, panie prezydencie, mówi w czasie przeszłym. Na wojna była, na wojnie się wydarzyło, bo on uważa, że w zasadzie to już jest koniec. Uwaga, Kolejne słowa Trumpa. Mają 20 lat, będą odbudowywali to, co im rozwaliliśmy, a moglibyśmy rozwalić jeszcze więcej. I teraz tak, oni desperacko chcą porozumienia, tak Trump powiedział i powiedział to już po raz kolejny. I dodał, że powodem ataku, no to już wiecie, było oczywiście to, że Trump nie miał wyboru, musiał zaatakować, żeby Irańczycy nie mieli broni jądrowej. Dziękuję za wszystkie cegiełki, które spływają jak szalone. Zaraz to podsumujemy, tylko skończmy ten wątek. Jonathan Carl, słuchajcie, to jest dziennikarz ABC, rozmawiał również z Trumpem i dzisiaj opublikował sensacyjnego tweeta, który brzmi: Trump powiedział mi, że nie myśli o tym, że będzie trzeba przedłużać rozejm, a przypominam, za kilka dni kończy się ten rozejm. Nie uważa, żeby to było konieczne. Cytat: myślę, że będziecie oglądać niesamowite dwa dni, które są przed nami. Jak rozumiem, mowa o czwartku i piątku. Naprawdę tak uważam. Zapytałem, czy wojna zakończy się dealem, czy po prostu powiesz: patrzcie, zniszczyliśmy ich zdolności i to wszystko. Trump odpowiedział: to może się zakończyć na dwa sposoby, ale uważam, że umowa jest lepsza, bo wtedy oni mogą się odbudować. Oni naprawdę mają teraz inny reżim. Aha. Jeden ajatolach zastąpił drugiego, no ale dobra. Lecimy dalej z tym, co mówi Trump. Bez względu na wszystko wyeliminowaliśmy radykałów. Ich już nie ma. Już nie są z nami. Jest dokładnie odwrotnie na marginesie, bo wyeliminowali umiarkowanych, a radykałowie z tego Korpusu Rewolucji Strażników doszli do władzy. Młode wilki. Idziemy dalej z Trumpem. Wygłosił to niezwykłe twierdzenie, pisze Jonathan Carl. Gdybym nie był prezydentem, świat zostałby rozerwany na kawałki. Nieprawdopodobny jest Trump. On rozrywa świat na kawałki, powoduje gigantyczny kryzys, a drodzy Państwo, twierdzi, że gdyby nie on, to świat zostałby rozerwany na kawałki. No niezły on jest, naprawdę ma ciekawe mniemanie na swój temat i swojej polityki. Według przecieków Amerykanie postawili tylko dwa warunki Irańczykom. Po pierwsze, otwórzcie cieśninę Ormus, na którą jest teraz na blokadę założona blokada, o czym zaraz Wam powiem, a po drugie, ta delegacja, która przyjedzie, musi mieć autoryzację od Korpusu Strażników Rewolucji, bo Amerykanie się boją, że dogadają się z Galibatem i Zaradczym, a potem oni wrócą, a młode wilki powiedzą: my nie uznajemy tego porozumienia. I teraz bardzo ważna rzecz, 19 kwietnia o godzinie 12 upływa to 30-dniowe zwolnienie Iranu z embarga, to znaczy, jak pamiętacie, Ameryka w desperacji na 30 dni pozwoliła Irańczykom handlować ropą i Amerykanie powiedzieli, że tego moratorium na sankcje nie przedłużą, czyli wracamy do reżimu sankcyjnego. Dobra, teraz tak, to wszystko, co mówi Trump, nie jest kompletnie pozbawione sensu, no bo rzeczywiście, jak donoszą media, w czwartek, w piątek zostaną wznowione rozmowy. Najprawdopodobniej będzie druga runda w Islamabadzie. Znowu na czele delegacji amerykańskiej pojawi się DJ Vance, jak ja go nazywam, czyli wiceprezydent. I wiceprezydent powiedział tak, nie tylko, uwaga drodzy Państwo, bo to jest ciekawe, Trump straszy, to jest zły policjant, a DJ Vance występuje jako dobry policjant, bo powiedział, jeżeli zgodzą się na nie rozwijanie swojego atomu, chodzi oczywiście o program militarny, to my pomożemy im tak, że rozkwitną gospodarczo. Czyli najpierw ich rozwalili, zbombardowali, Trump mówi, że się będą 20 lat odbudowali, ale J.D. Vance mówi, my was odbudujemy, tylko zgódźcie się na nasze ultimatum. To jest już naprawdę akt desperacji. No ale poza tym domyślam się, że Netanyahu jest teraz w stanie przedzawałowym, no bo nie po to, a Izraelczycy wydali tam 15 miliardów dolarów, bombardowali przez 40 dni razem z Amerykanami Iran, żeby teraz Iran się odbudował. No chodziło Izraelczykom o to, żeby został właśnie zdemolowany i musiał przez kilkadziesiąt lat się odbudowywać, a tu Ameryka obiecuje, że jak Iran się zgodzi, to obejmie Iran planem Marszala. Bardzo, jest to bardzo, bardzo interesujące, bo to pokazuje desperację strony amerykańskiej oczywiście. No dobrze, co dalej? Aha, znowu Irańczycy powiedzieli, że pojadą oczywiście do tego Islamabadu na rozmowy, ale tak jak poprzednim razem boją się, że Izraelczycy ich zestrzelą po drodze, więc będą musieli mocno kombinować, jak tam dotrzeć na miejsce. Dobrze, drodzy Państwo, najważniejszym oczywiście pytaniem i znakiem zapytania, które towarzyszy wszystkim komentatorom przez ostatnie 24 godziny, to jest to, jak działa blokada na blokadę, czyli jak pamiętacie, Amerykanie prowadzili blokadę morską, którą polega na tym, że nie wypuszczają i nie wpuszczają statków, tankowców z ropą naftową i innymi produktami do irańskich portów i z powrotem. Otóż posłuchajcie, mam dwa dla Was dokumenty kluczowe. Pierwsze to jest oświadczenie admirała Bradleya Coopera, dowódcy CENTCOM-u, to jest to centralne dowództwo amerykańskie, które prowadzi tą operację na Bliskim Wschodzie. Blokada irańskich portów została w pełni wdrożona, gdyż siły USA utrzymują przewagę, czyli supremację na Bliskim Wschodzie morską. Szacuje się, że 90% gospodarki Iranu jest napędzane międzynarodowym handlem morskim. W mniej niż 36 godzin od wdrożenia blokady siły USA całkowicie zatrzymały handel gospodarczy wchodzący i wychodzący z Iranu drogą morską. Admirał Cooper. Posłuchajcie, być może wreszcie to jest ta Wunderwaffe, ten sposób na Irańczyków, jaki Amerykanie znaleźli. Tylko być może, powiem to brutalnie, od początku trzeba było założyć tą blokadę. Nie wygłupiać się z tą całą wojną, nie mordować tych biednych dziewczynek w tej szkole, nie rozwalać pół świata, tylko założyć tą blokadę morską na porty irańskie. Bo wydaje się, że to, zaraz Wam powiem w szczegółach, może być skuteczniejsze, choć też niekoniecznie, niż te wszystkie bombardowania. Zaraz Wam przedstawię teraz, jakie siły są angażowane w tą blokadę, ile statków zatrzymano, jak to wygląda w rzeczywistości, tylko pozwólcie, że podziękuję tym z Was, tym widzom, którzy przekazali na właśnie cegiełki. To jest ważne dla mnie także, przepraszam, ale bardzo doceniam to, że część z Państwa decyduje się nas wspierać, bo dzięki temu możemy dalej działać. Paweł Nosek, pozdrowienia z Katowic. Bart Carter, proszę bardzo, nasz czeski przyjaciel, pozdrawiam Pana serdecznie. Tomasz Sławomir Juraszek, Arkadiusz Kalkowski, Pan Pikasz, Sabina, Daniel Lubiniec, Sylwelti, pozdrawiam, dzięki, super wsparcie. Kacper komentuje, Eagle Eye Movie, Marek 79, Jezu, widzicie ile tego jest. Arkadiusz Krałowski, bardzo Panu dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy się decydują nas wspierać, bo te live'y, które codziennie oglądacie, zbieranie tych wszystkich informacji, to jest efekt Waszego wsparcia. Dobrze, jakie siły są zaangażowane w blokadę irańskich portów morskich? Otóż, drodzy Państwo, 10 tysięcy marynarzy, dużo moim zdaniem. I teraz tak, 100 samolotów myśliwskich i rozpoznawczych, 12 okrętów wojennych. To jest komunikat amerykański. Jeden lotniskowiec, okręty desantowo-szturmowe, dokowe, niszczyciele rakietowe, okręty bojowe przybrzeżne, samoloty myśliwskie bazujące na lądzie i morzu, bezzałogowce, ciekawe, czyli dronami też skanują cały teren, samoloty tankujące, oczywiście samoloty rozpoznania, dozoru i zwiadu. Oni mają na oku wybrzeże Iraku, Kuwejtu, Bahrajnu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Omanu. No ale oczywiście przede wszystkim blokada wymierzona jest w statki wchodzące i wychodzące z portów irańskich. Według Amerykanów ich miało być 6. 6 statków irańskich wypłynęło, ale kiedy Amerykanie wysłali im informację, zostaniecie zatrzymani, przejęci, aresztowani, internowani, wszystkie 6 zawróciło. Według najnowszych informacji już jest mowa o 8 takich statkach. Posłuchajcie, żadne statki, mówią Amerykanie, nie są wpuszczane do portów irańskich. Blokada jest egzekwowana bezstronnie wobec jednostek pływających wszystkich narodów. Ciekawe. Wolność żeglugi pozostaje dla statków transportujących przez cieśninę Ormus, z wyjątkiem statków tych, które wchodzą do portów irańskich. No to jest chyba oczywiste, ale też ciekawe, no bo to okazuje się, że ci, którzy płyną, nie wiem, do Iraku, do Kuwejtu, mogą przepływać. I teraz według tych najnowszych informacji, tych statków już było 8. Za każdym razem Amerykanie po prostu przez radio najpierw sprawdzają ten ICE, czyli system identyfikacji statku, sprawdzają jaki to jest statek i mówią przez radio, że trzeba zawracać. No i potem słuchajcie, wszystkie według Amerykanów tankowce jak na razie się do tego dostosowały. Dwa przechwycone statki, które wyjechały z portu Habahar w Zatoce Omańskiej, uwaga, zostały przechwycone przez amerykański niszczyciel, uwaga, ciekawe, a także namierzone samolotami patrolującymi morskimi P-8. Bardzo, bardzo ciekawe. I to były tankowce, żeby było jasne. Takie są wiadomości z agencji Reuters, ale uwaga, drodzy Państwo, coś tutaj się nie klapie, bo jak wiecie, jest coś takiego, że możecie wszystkie te statki, które pływają przez cieśninę Ormus, obserwować i wygląda na to, że jednak sporo statków przepływa. Już Wam mówię, jak wygląda sytuacja. Według Instytutu Studiów Wojny 8 statków wczoraj, czyli 14, wyszło z portów, z czego 6 jest irańskich albo powiązanych z Irańczykami. Jeden to ten Rich Story chiński, ale takie statki jak Ellipse i Christiana były powiązane z Irańczykami. 9 statków weszło, więc jest tam jakiś ruch. Między innymi wiadomości z ostatnich dni, z ostatnich chwil, dosłownie minut, supertankowiec z 2 milionami baryłek ropy na pokładzie przeszedł przez blokadę. W związku z tym jest to jakieś bardzo, bardzo zaskakujące, ale doradca Trumpa, Stephen Miller, powiedział dzisiaj w telewizji, to jest szach mat. Iran został zamknięty przez Trumpa w pudełku. Cokolwiek Iran zrobi, Ameryka wygrywa. Chodzi oczywiście, drodzy Państwo, w takich wypowiedziach i w całej tej blokadzie o to, żeby skruszał Iran i przestał się stawiać przy stole negocjacyjnym. I Iran, drodzy Państwo, według ISW ma 3 opcje teraz. Po pierwsze, zgodzić się, pójść na koncesję i zgodzić się na deal z Trumpem. 2. Przepraszam bardzo, sforsować blokadę, czyli po prostu płynąć i zobaczymy, co się stanie. I trzeci pomysł, to znaczy rozwalić po prostu całą tą blokadę poprzez zbombardowanie rakietami i dronami tych 15 amerykańskich okrętów wojennych, które tą blokadę przepraszam, założyły. Ta ostatnia opcja jest najbardziej ryzykowna, no bo oczywiście to jest powrót do wojny, zerwanie rozmów pokojowych, ale uwaga, Amerykanie mają świetne systemy ostrzegające. Jak pamiętacie, ostrzeliwali lotniskowiec 100 według Trumpa pociskami i żaden nie trafił. W związku z tym Amerykanie akurat co jak co, ale te systemy obronne mają niezłe, więc to też nie gwarantuje taka eskalacja ze strony Iranu, czyli po prostu otwarcie ognia z sukcesu. Co tu dużo mówić. Teraz tak, bardzo, bardzo ważna informacja Bloomberga. Bloomberg informuje, że ta cała, potwierdzając wczorajsze informacje, które ja Wam przekazałem, że cała ta blokada wcale nie jest ciosem w Iran, który już jest blotką, tylko tak naprawdę w Chiny, bo przypominam Wam, że to Chiny ściągają z Iranu 80% irańskiej ropy, kupują, ale również Indie też tam się zapatrują na tym rynku i sekretarz skarbu Bennett, prawa ręka Trumpa do spraw gospodarczych, powiedział otwarcie, Chiny nie będą mogły już kupować ropy naftowej z Iranu. Bardzo mocny cios eskalacyjny, ale uwaga, wkracza na białym koniu minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i mówił, pomożemy, spokojnie, jak nie będziecie mogli kupować ropy od Irańczyków albo nie wiem, jakiegoś gazu gdzieś tam z krajów Zatoki Perskiej, my Wam sprzedamy, don't worry. Zobaczcie, jaka to jest gra, jakie to są puzzle i szachy. Tu jest ruch, tu jest ruch. Ktoś traci, natychmiast ktoś zyskuje, oczywiście w tym przypadku Rosja. Także bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka. Chińczycy są oczywiście wkurzeni i teraz to jeszcze jest niepotwierdzone. Dosłownie przed chwilą pojawiła się ta informacja, wypowiedź prezydenta Chin Xi Jinpinga. Pewien kraj obsesyjnie dbający o utrzymanie swojej hegemonii, ciekawe który, zrobi wszystko, co możliwe, aby sparaliżować rynki wschodzące i kraje rozwijające się. Ktokolwiek szybko notuje szybki postęp gospodarczy, staje się celem taktyki powstrzymywania, amerykańskiej oczywiście w domyśle. Ktokolwiek dogania, staje się natychmiast zagrożeniem. Ale to wszystko jest daremne. Świat, w którym dziś żyjemy, to wspólnota o wspólnym losie. Ludzie nie chcą nowej zimnej wojny, chcą świata trwałego, pokoju i powszechnego bezpieczeństwa. Ciekawe co, prawda? Zobaczcie, jakich czasów dożyliśmy, że chiński reżim komunistyczny jest, nawołuje do spokoju, do handlu wolnego, stoi na straży wolnej wymiany towarów i usług, a Amerykanie, liberalne imperium, wprowadzają cła, blokady morskie, protekcjonizm gospodarczy i dążą do wywoływania kolejnych krwawych konfliktów. Co tu dużo mówić. Dobrze, jeszcze teraz króciutko. Pamiętacie Lindsey'a Grahama? To jest ta prawa ręka Trumpa z kolei w kongresie. Taki bardzo krwiożerczy, ale jednocześnie stetryczały kongresmen, który sufluje Trumpowi, ale również często z nim rozmawia prywatnie, więc bardzo często jego wpisy są obserwowane przez zachodnie ambasady, bo on często wie więcej niż inni. Jest nas już 13 tysięcy. Pięknie. Więc posłuchajcie, co napisał Graham. Bardzo długi i ciekawy wpis. Mam nadzieję, że spekulacje i plotki o kolejnym przedłużeniu zawieszenia broni w celu osiągnięcia dealu z Iranem są bezpodstawne. Dla mnie stanowisko Trumpa jest jasne. Obawiam się, że Irańczycy zagrają w tę samą starą grę co zawsze, czyli przeciągając sprawę. Przez składanie błahych ustępstw, a tak naprawdę są takie core issues, takie kluczowe sprawy, na których zależy Amerykanom. Brak wzbogacania uranu, pamiętacie, na co najmniej na 20 lat, to wam mówiłem na wczorajszym live'ie, Iran się gotowy był zgodzić na 5 lat. Dwa, amerykańska kontrola nad 900 funtami wysoce wzbogaconego uranu, otwarcie cieśniny Ormus bez ingerencji ze strony Iranu, Iran, czyli pobierania myta, Iran musi porzucić program rakiet balistycznych o długim zasięgu, no tak, bo to Izraelowi może zaszkodzić, oraz wysiłki na rzecz opracowania broni jądrowej. Iran musi zaprzestać wsparcia wszystkich terrorystycznych grup w regionie, czyli Hezbollahu i Hamasu, co tu dużo mówić. To pozwoliłoby istnieć Iranowi jako narodowi, a nie jako największemu sponsorowi państwowego terroryzmu. Ja myślę, że to napisał Netanyahu raczej, a Graham tylko opublikował, ale konkluzja jest taka, jeśli nie dojdzie do porozumienia, nadejdzie czas, by dokończyć robotę. On, dziadzia, będzie dokończała robotę. No widzicie, nie ryzykuje niczym. Sam nie jedzie na tą wojnę. Chodzi po telewizjach, starszy pan, i opowiada tego typu głupoty. Jaką robotę będzie dokończył? Jeszcze kilka szkół chcecie rozwalić? Jeszcze potrzebujecie więcej krwi dzieci niewinnych? Ludzie, do niczego to kompletnie oczywiście nie prowadzi. Kochani Państwo, mam dla Was przygotowane kolejne informacje dotyczące między innymi tego, jak J.D. Vance poucza papieża w sprawach teologicznych. Nowe, rozmaite, ciekawe wystąpienia Netanyahu. Informacji mam naprawdę mnóstwo, ale może zatrzymajmy się na chwilę. Aha, jeszcze pani Meloni wyrasta teraz na główną pogromczynię Trumpa, ale zatrzymajmy się na chwilę. Sprawy polskie też są ciekawe, konkretnie polsko-izraelskie. Jak widzieliście, mieliśmy do czynienia z dziką awanturą związaną z wystąpieniem posła Berkowicza, Konrada Berkowicza w Sejmie. Poseł Berkowicz stwierdził, co następuje, że Izraelczycy zabijają dzieci, no jest to prawda, niszczą domy, jest to prawda, no używają również straszliwej broni, jakim jest biały fosfor. On opisał to w sposób bardzo drastyczny, to znaczy, że fosfor, dostaje się ten biały fosfor, coś co te pociski wypluwają z siebie, te chemikalia do płuc, człowiek płonie od środka, a jednocześnie w kontakcie ze skórą to wypala ciało do kości. I niestety dzieci na to cierpią i poseł Berkowicz opowiedział historię dzieci, które tracą rączki, fragmenty twarzy, policzki na skutek tego. I nie byłoby chyba w tym większego problemu, no bo to są wszystko fakty i bez wątpienia godne potępienia. Cała Europa o tym mówi, ale na koniec poseł Berkowicz powiedział, że państwo położone tam, gdzie chce, jest nową Rzeszą, wiadomo którą, i pokazał zdjęcie, czy też inaczej, flagę Izraela wydrukowaną, na której zamiast gwiazdy Dawida jest symbol, który był symbolem partii, którą założył pewien malarz pokojowy w Austrii, który potem przejął władzę w Niemczech. Nie mogę mówić tego tak bezpośrednio, bo naprawdę algorytmy, słuchajcie, czuwają, a my musimy cały czas kombinować jako youtuberzy. Także drodzy Państwo, wiecie o co chodzi. Awantura wywiązała się z tego koszmarna, naprawdę koszmarna. Cały świat w rozmaitych mediach, chyba włoskich, francuskich, to było pokazywane. No i mamy do czynienia z oficjalnym oświadczeniem Izraela, które zostało umieszczone na stronie ambasady tego kraju w Warszawie. Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie w wykonaniu posła Berkowicza. w oficjalny Dzień Pamięci o Holokauście w Izraelu polski poseł zbezcześcił flagę izraelską, porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów, zamiast wyrazić solidarność z ofiarami Holokaustu. Gdy dziś ocaleni maszerują w Auschwitz, ten ohydny antyżydowski akt jest szczególnie wstrząsający. Poparcie dla niego ze strony innych polityków tylko pogłębia wstyd. I teraz na koniec, no to jest chyba zrozumiałe, no nic innego nie mogli napisać, prawda? Chyba tutaj to jest, nikogo nie zaskakuje, to jest takie stanowisko, gdybyście wypracowali w izraelskiej ambasadzie, też to samo byście napisali. No ale posłuchajcie, polskie władze muszą działać natychmiast, aby stawić czoła tej hańbie i usunąć tę moralną plamę. Jak mamy usunąć tą moralną plamę i jak mamy działać? Ten ostatni akapit to już mogliby sobie darować, bo nie jest rzeczą ambasady obcego państwa mówić, co mamy robić, a czego mamy nie robić. Jeżeli chodzi o polską reakcję, no to Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało swoje oświadczenie. Posłuchajcie, a wy tymczasem napiszcie mi w komentarzach, będę tu patrzył jednym okiem, co sądzicie w ogóle o tej całej sprawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę państwa Izrael. Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich, wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości. Polacy mają szczególny obowiązek dbania o pamięć historyczną związaną z zagładą, największą zbrodnią na terenach okupowanych. Jakiekolwiek prowokacje uznać należy za karygodne i niedopuszczalne. Nie wiem. Napiszcie, co o tym sądzicie, bo ja powiem wam, że ja mam bardzo, ale to bardzo mieszane uczucia w tej sprawie. To znaczy bez wątpienia samo wystąpienie posła, no tak, rzeczywiście dzieją się tam potworne rzeczy. Bez wątpienia po zobaczeniu zdjęć ludzi popalonych fosforem poseł Berkowicz miał prawo znajdować się w stanie takim, że no powiedział, jest to delikatnie mówiąc oburzające i każdy przyzwoity człowiek obdarzony jakąkolwiek empatią ma prawo przeciwko temu zaprotestować również w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i Izraelowi nic do temu. Do tego. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście potrzebna była ta flaga na samym końcu, bo pytanie, czy to jest wynik empatii wobec tych ofiar, czy też raczej rzeczywiście coś, co jest wymierzone jak płachta na byka, żeby tych Izraelczyków doprowadzić do szału. Ja, jak wiecie, napisałem książkę, nawet ją tutaj mam, Izrael na wojnie, zobaczcie, w której opisuję bez ogródek od 1948 roku, nawet wcześniej, rozmaite masakry i masowe łamanie praw człowieka przez Izraelczyków. Natomiast no też znajmy proporcje, drodzy Państwo. Izrael dokonuje ludobójstwa, nie mam co do tego żadnych wątpliwości w strefie Gazy, no ale komór gazowych tam jeszcze nie zbudował i nie zamierza zbudować z tego, co wiem. W związku z tym wydaje mi się, że trochę jest w tym takiego happeningu, który mi się nie podoba. Także, drodzy Państwo, mam takie w tej sprawie mieszane uczucia, nie mam wyrobionego poglądu. Może Wy napiszecie, co sądzicie o tej całej sprawie i historii. Będę monitorował oczywiście to, jak się dalej będą toczyły losy tej awantury, bo to na pewno nie koniec. Mam też trochę takie poczucie, że o ile zgadzam się co do meritum z tym, co mówił o zabijaniu dzieci, no bo nikt się nie może z tym nie zgadzać, no to mam trochę wrażenie, że niektórzy politycy chcieliby powtórzyć to, co zrobił poseł Braun z gaśnicą w Sejmie, no bo to na tym można też politycznie zyskać. Więc takie happeningi, no nie wiem, wydaje mi się to jednak trochę niepoważne, ale każdy ma prawo chyba w tej sprawie do swojej opinii. Jedno jest pewne, mamy kolejny zgrzyt na linii Warszawa-Tel Awiw. Dobrze, lećmy dalej, drodzy Państwo, z informacjami, bo jeszcze trochę tego jest, a czas pędzi jak szalony, a my dzisiaj spotykamy się drugi raz o godzinie 20. Będzie z Pawłem Jeżowskim program o, drodzy Państwo, Jeżewskim. Przepraszam, ja znam dwóch. Jeden Jeżowski, drugi Jeżewski i dla mnie niestety czasami mi się kićka. Bardzo przepraszam Pawła i wszystkich. Tutaj mamy bardzo mocną dyskusję na ten temat. Mamy już 16 tysięcy widzów na żywo, naprawdę fantastycznie. Jeszcze pozwolicie, drodzy Państwo, mała pauza, dosłownie parę sekund podziękuję tym, którzy wpłacają. Marek Niec, czy widział Pan plakaty w Hiszpanii? Tak, przedstawiają Bibiego jako oficera Wehrmachtu. Sanwoj, bardzo dziękuję za wsparcie. Marek Niec, bardzo dziękuję za wsparcie. O, proszę bardzo, Daszka 4955, fantastyczne wsparcie od Smerfetki 84, pozdrawia z Australii. O, proszę bardzo, wsparcie nie jest dla mnie, no pięknie, tylko dla kota. Dobrze, ale jeszcze bardziej mi utyje, od razu mówię. Dobra, okej. Lecimy dalej w takim razie z informacjami. Najnowsza, o, przepraszam bardzo, jeszcze dostaliśmy jedną cegiełkę. Maciej Sikora 310, super, że pan robi to, co robi. Mega problem, super program, super materiały, fantastyczna praca. Wie pan, jak ja czytam takie rzeczy, to od razu mi się chce robić jutro live'a. Także, drodzy państwo, nakręca mnie to oczywiście, że i całą historię realną, że tylu z was chcę codziennie słuchać tego przeglądu najważniejszych wydarzeń. A dużo jeszcze mam dzisiaj dla was do powiedzenia, bo dzieje się naprawdę olbrzymia ilość ważnych wydarzeń. Masło maślane. Dobra. AFP poinformowało, że program atomowy Iranu doznał co prawda pewnych uszczerbków, został cofnięty trochę do tyłu, ale w żaden sposób nie został zniszczony. Iran cały czas, co oczywiście już wiecie z innych live'ów historii realnej, posiada wzbogacony uran, konkretnie do 60%, już blisko do 90% wzbogacenia, czyli możliwości budowy bomby atomowej. W związku z tym tu jest chyba cały pies pogrzebany. Oczywiście Amerykanie dzisiaj mówią, że to jest najważniejszy cel tej całej wojny, ale przypomnę, po pierwsze, w rozmowach przed tą wojną w Genewie Irańczycy godzili się na to, żeby oddać ten uran i zrezygnować ze swoich ambicji posiadania bomby atomowej. W związku z tym w ogóle ta wojna jest kompletnie, kompletnie bezsensowna. Dali się podpuścić Bibiemu, który chciał zdemolować rywala do regionalnej hegemonii, no bo jak wiecie, doktryna jest prosta, to państwo położone tam, gdzie chce, musi być najsilniejsze. No i teraz mają problem, próbują się z tego wyplątać. Idzie jak idzie. W Waszyngtonie to, co wam zapowiadałem, pod czapą DJ Vansa odbyły się dwugodzinne rozmowy Libanu z Izraelem. Były to pierwsze rozmowy od 1983 roku. Jak dochodzi z zakulisowych informacji, obie strony zgodziły się do tego, że wypadałoby się pozbyć Hezbollahu z południowego Libanu i całe te rozmowy są absurdalne, drodzy państwo, bo spór nie jest toczony między Libanem a Izraelem. Libańska armia ucieka przed Izraelczykami, w ogóle nie stawia oporu, kiedy oni masakrują i wypędzają setki tysięcy ludzi z południowego Libanu, tylko Hezbollah tam walczy, to jest szyicka taka organizacja, parapaństwo w państwie, która wykorzystując słabość podzielonego po wojnie i osłabionego Libanu, tam się zalęgła w południowym Izraelu, Libanie i ostrzeliwuje północny Izrael co jakiś czas rakietami. Także jeżeli chcecie mieć porozumienie w Libanie, drodzy panowie, to owszem, trzeba posadzić Izraelczyków, ale niech nie gadają z Libańczykami, tylko z Hezbollahem. To jest oczywiście, szanse na to są niewielkie, że się spotkają, ale jeżeli ktoś chciałby rozwiązać naprawdę konflikt w południowym Libanie, to są partnerzy do dyskusji, a nie rząd w Bejrucie. Dobrze, Kuwait wposadził do zakraty dziennikarza, który nagrał to zestrącenie, friendly fire. Jak pamiętacie, Kuwejczycy w pierwszym czy drugim dniu wojny zestrzelili 3 F-15 Amerykanom. No to on to nagrał, wrzucił do sieci i teraz siedzi. Wyjdzie, bo ma obywatelstwo amerykańskie, także uspokajam państwa. Bardzo ciekawa informacja, która też pokazuje, jak strasznie Amerykanie nie docenili przeciwnika. Ja mam trochę takie wrażenie, że Trumpinio po prostu uwierzył, bo mu makaron odpowiedzią nawinął na uszy w Situation Room Netanyahu. Pamiętacie, opowiadałem wam całą tą kuriozalną historię, jak pokazywał mu slajdy i wmawiał, że zostanie nowym Aleksandrem Wielkim, jak pokona, obali w 3 dni reżim ajatollahów. Krótko mówiąc, mi się wydaje, że Trump to miał takie wyobrażenie o Iranie, że to jest jakaś pustynia, na której są jacyś faceci w klapkach, w sandałach, mają jakieś na sobie orientalne stroje i AK-47. Spuści im na głowę 15 tysięcy bomb i nie będzie czego zbierać. Tymczasem, drodzy państwo, właśnie pojawiła się fascynująca informacja, że Irańczycy, szykując się do tej wojny, kupili albo w jakiś sposób wydzierżawili lub przejęli w inny sposób, czyli legalny, żeby było jasne, chińskiego satelitę szpiegowskiego o numerach TEE-01B. Jest to bardzo dokładny sprzęt, którym dysponuje Korpus Strażników Rewolucji, który, drodzy Państwo, w bardzo dokładny sposób monitoruje Bliski Wschód i przekazuje wyrzutniom irańskich pocisków bardzo dokładny targeting, czyli namierzanie, gdzie są bazy, gdzie są okręty, gdzie stoją samoloty, gdzie jest infrastruktura w państwach Zatoki Perskiej i przede wszystkim w Izraelu. I to jest tajemnica, dlaczego Irańczycy tak dokładnie, tak precyzyjnie tłukli w amerykańskie samoloty, super drogie radary, bazy, dlaczego trafiali bezpośrednio w rafinerię w Hajfie, dlaczego uderzyli w Dimonę, dlaczego byli tacy skuteczni, mimo takiej wydawałoby się małej ilości środków, no bo przecież Trump mówił, że 90% rakiet im zniszczyli, bo mieli satelitę. Więc to wcale nie są prymitywni ludzie, tak jak to przedstawiają Amerykanie w swojej propagandzie, to są bardzo mądrzy, rozsądni ludzie, którzy dobrze przygotowali się do tej walki i teraz z tego tylko jest taki moim zdaniem wniosek dla Polski. My też musimy mieć takie satelitarne systemy, bo musimy uderzać błyskawicznie i precyzyjnie, gdyby nas ktoś, nie daj Boże, chciał zaatakować, tak jak Ameryka dokonała agresji na Iran. Dobra, to wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa wiadomość. Wojna z Meloni, o, to coś wdzięcznego. Jak wiecie, z panią Meloni to mam takie mieszane uczucia. Podobało mi się, że doszła do władzy na takich hasłach, do jakich doszła, ale potem mam wrażenie, że niespecjalnie miała cojones, żeby je wyegzekwować, te hasła. No, krótko mówiąc, wiecie oczywiście, o co chodzi. Odsyłam do odcinków z panem Kacprem Kitą. Ale uwaga, teraz naprawdę pokazała, że ma te cojones i to stalowe, bo poszła totalnie na wojnę z Trumpinio. Otóż, uwaga, co się dzieje. Jak wiecie, Trump w ostatnim czasie wyżywa się i atakuje papieża Leona XIV. Na co, uwaga, ona powiedziała, że jest absolutnie całkowicie po stronie papieża, a wypowiedzi Trumpa dotyczące Ojca Świętego są całkowicie nie do zaakceptowania. Na co Trump wściekł się po prostu na nią, chociaż do tej pory chyba ją lubił, i powiedział tak, to ona jest nie do zaakceptowania, jak dziecko w piaskownicy. I powiedział, jej w ogóle nie obchodzi to, że gdyby Iran chciał, to mógłby w 2 minuty rozwalić w drobny mak Włochy. Na co dziennikarze oczywiście dopadli panią Meloni i powiedzieli jej tak. Czy nie boisz się, tak jak mówi Trump, że jeżeli nie wspaniała, piękna wojna Trumpa, to Iran by rozwalił Włochy pociskami atomowymi? Na co ona powiedziała tak. Co to są kompletne za bzdury? Jest na świecie 9 państw jądrowych, tak, które mają zdolności do wystrzelenia pocisków z głowicami atomowymi, ale to tylko jakoś Amerykanie w kółko straszą, że tej broni użyją. Nikt inny tej broni nie używa i jeżeli ktoś stanowi zagrożenie atomowe dla świata, mówi pani Meloni, to Ameryka, bo przypomnę, że na razie tylko jeden kraj zdecydował się na uderzenie atomowe i były to oczywiście Stany Zjednoczone. No dobrze, ta cała, więc teraz oczywiście, przepraszam, jest na cenzurowanym pani Meloni w Waszyngtonie, nieprędko chyba będzie wizyta, albo może Trump zmieni zdanie, zobaczymy co tam się wydarzy. Słuchajcie, to gdzieś mi się to pogubiło lekko, ale mamy kolejną eskalację, jeżeli chodzi o Trumpa i jego wypowiedzi związane z papieżem. Trump znowu zaatakował papieża, proszę bardzo, wszystko się znajduje, panuje nad chaosem na moim biurku. Uwaga, tweet Trumpa, czy ktoś mógłby powiedzieć wreszcie papieżowi Leonowi, że Iran zabił co najmniej 42 tysiące niewinnych, całkowicie nieuzbrojonych protestujących w ciągu ostatnich 2 miesięcy i że posiadanie przez Iran bomby nuklearnej jest absolutnie nieakceptowalne. Ameryka wraca. Dobra, myślę, że po pierwsze czekamy cały czas na te dowody, gdzie jest te 42 tysiące zamordowanych. Ja nie mówię, że to się nie stało, ja nie mówię, że reżim w Iranie jest cudowny. Mówiłem, że nie chciałbym żyć w Iranie pod reżimem ajatollahów, ale no jak na razie to mamy dowody na coś zupełnie innego. To najlepszy sojusznik Trumpa dokonuje, i to jest doskonale akurat udokumentowane, masowych czystek etnicznych i zabójstw. W związku z tym pozwolicie sobie na taki mały żarcik, który teraz zrobię i postaram się sparafrazować tego tweeta i wysłać go z powrotem z Warszawy, czy też spod Warszawy, gdzie siedzę teraz, do Donalda Trumpa. Posłuchajcie. Czy ktoś mógłby powiedzieć wreszcie prezydentowi Trumpowi, że Izrael zabił co najmniej 73,5 tysiąca niewinnych, całkowicie nieuzbrojonych ludzi w strefie Gazy, w tym głównie kobiety i dzieci, i że posiadanie przez Izrael bomby nuklearnej jest absolutnie nieakceptowalne? Poland is back! No, chyba nie trzeba tego komentować. Widzicie delikatną niekonsekwencję w tym, co mówi Trump. Zresztą jego ludzie też, bo przechodzimy teraz do spotkania, które bardzo zadowolony z siebie najwyraźniej, sądząc z jego mowy ciała, miał DJ Vance ze swoimi fanami gdzieś w Stanach Zjednoczonych. No więc to była taka konferencja w takiej konwencji, że on sobie siedział i mówi tak. No tak, mamy papieża. Wiem, że papież nas krytykuje. I teraz cytat, bo naprawdę trudno będzie w to uwierzyć, co on powiedział. Kiedy papież mówi, że Bóg nigdy nie jest po stronie tych, którzy podnoszą miecz, istnieje, to ja mu mówię papieżowi, ponad 1000-letnia tradycja teorii słusznej wojny w chrześcijaństwie. I wiecie co? Trochę racji on ma. Rzeczywiście jest w teologii chrześcijańskiej, katolickiej taka dyskusja, czy jest coś takiego jak słuszna wojna, ale ja osobiście akurat uważam, że nie ma, tak? No, nie ma słusznych wojen. Najlepiej w idealnym świecie, żeby nikt nie toczył ze sobą żadnych wojen. Ale jeżeli byśmy przyjęli, że jest coś takiego jak słuszna wojna, to obecnie na Bliskim Wschodzie oczywiście słuszną wojnę prowadzi Iran. No, na tej samej zasadzie, jak Ukraina prowadzi słuszną wojnę w Europie. To znaczy Iran i Ukraina to są kraje średnie, które zostały zaatakowane przez wielkie mocarstwa, padły ofiarą agresji i bronią swojej niepodległości przed mocarstwami, które próbują w taki brutalny sposób przy użyciu nagiej siły, wykorzystując swoją przewagę militarną, narzucić swoją wolę polityczną. Odpowiednio Rosja Ukrainie, a Ameryka Iranowi. To jest oczywista analogia, tak? Więc jeżeli jest coś takiego i zgodzimy się, że są słuszne wojny, no to bez wątpienia taką słuszną wojnę prowadzi Iran. Prowadzi ją również Ukraina, bo też dodajmy, że zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie w ramach bombardowań swoich ofiar dokonują zbrodni wojennych, tak jak to zabicie 175 dziewczynek, nie mówiąc już o tych wszystkich bestialskich bombardowaniach Izraela. Tam zginęło nawet 5, 6, być może 7 tysięcy ludzi, to pewnie zostaną te straty oszacowane. Mam na myśli oczywiście 40-dniowe inferno ognia i bomb, które spuścili nasi kochani amerykańscy sojusznicy ze swoim kochanym sojusznikiem na głowy zwykłych Irańczyków przez 40 dni. W związku z tym panie J.D. Vance, przepraszam, DJ Vance według naszej nomenklatury, tak, jeżeli już jest słuszna wojna, to prowadzi ją Iran przeciwko waszej agresji. Lecimy dalej. W taki sam sposób, jak ważne jest to, aby wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, czyli ja, był ostrożny, kiedy mówi o sprawach polityki publicznej, uważam, i to jest clue, że papież powinien być bardzo, bardzo ostrożny, kiedy mówi o sprawach teologii. Słuchajcie, to odleciał mu peron, po prostu odjechał już dawno. Jakiś facet z pasa rdzy ze Stanów Zjednoczonych tłumaczy papieżowi, żeby był ostrożny w sprawach teologii, tłumaczy mu, na czym polega teologia katolicka. To naprawdę jest już po prostu tak śmieszne i absurdalne. Uważam, że jednym z tych problemów tutaj jest to, że istniał, jeśli masz wypowiadać się w sprawach teologii, musisz być ostrożny, musisz upewnić się, że to jest zakotwiczone w prawdzie, czyli poucza papieżu, to nie jest prawda, co pan mówi, panie papież. I to jest jedna z rzeczy, które staram się robić. I tak dalej, i tak dalej. I tego samego oczekiwałbym od duchowieństwa, niezależnie od tego, czy to są katolicy, czy protestanci. Wiecie co, to jest po prostu, gdyby ktoś powiedział mi jeszcze jakiś czas temu, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych będzie pouczał papieża w sprawach teologicznych, to bym powiedział, że żartuje. No dobrze, na tym nie koniec tego ciekawego wystąpienia J.D. Vance'a, bo on się rozkręcał i na przykład powiedział mi coś, i powiedział, drodzy Państwo, coś takiego. Po pierwsze, że uważa, że jednym z jego największych sukcesów, które osiągnął i osiągnięć było to, że odciął Ukrainę od funduszy na broń i fundowania broni Ukraińcom. Ciekawe, bez komentarza. A druga strona medalu, to jest taka, że potem opowiedział swoje spotkanie i teraz posłuchajcie uważnie, bo to jest naprawdę niebywałe. Podczas jednego ze spotkań spotkałem się z pewnym Amerykaninem pochodzenia ukraińskiego. Ten miły pan zaczął mi machać przed palcem, mówi J.D. Vance i mówił tak, musisz pomóc mojemu krajowi, musisz pomóc mojemu krajowi, czyli Ukrainie. Na co J.D. Vance napuszył się na tej scenie i mówi tak. I wiecie, co ja mu odpowiedziałem? Sala zamarła w oczekiwaniu. Odpowiedziałem mu tak. Jeśli jesteś Amerykaninem, to Ameryka jest twoim krajem. Jeżeli już zdecydowałeś się tu przyjechać i tutaj mieszkać, to musisz wyznawać zasadę America first. I musisz myśleć o interesach Ameryki, a swój kraj stary zostawić w przeszłości. W domyśle, jeżeli tego nie zrobisz, no to będziemy mieli problem z problemem tak zwanej, będziemy mieli problem tak zwanej podwójnej lojalności. Czyli takim pytaniem, które Amerykanie sobie czasami zadają, to znaczy, czy ten człowiek, który coś skądś tam przyjechał, tak naprawdę, mimo że przyjął obywatelstwo amerykańskie, nie interesuje, nie reprezentuje interesów innego państwa, które przecież może być w jakiejś kolizji interesów z Ameryką, prawda? I teraz, posłuchajcie, te słowa Vance'a wywołały aplauz zgromadzonej publiczności. America first! Nie może ten Ukrainiec mówić, żeby pomóc jego krajowi. Ale zaraz, zatrzymajmy się na chwilę. A Izrael, przepraszam bardzo, a Amerykanie pochodzenia żydowskiego, którzy wchodzą w skład słynnego lobby, AIPAC-u i tych wszystkich innych organizacji, przecież oni non-stop wymachują palcem Amerykanom przed nosem i mówią dokładnie, co on to powiedział tutaj. Musisz pomóc naszemu krajowi. Musisz pomóc naszemu krajowi. I nigdy J.D. Vance, ponieważ oznaczałoby to dla niego skończenie się kariery politycznej, nie powiedziałby tego samego o Amerykanach pochodzenia żydowskiego. O Amerykanach pochodzenia ukraińskiego, owszem, polskiego też by to powiedział, każdego innego, ale po takich, którzy się identyfikują z Izraelem, całego tego AIPAC-u, którzy naciskają Amerykanów, amerykański rząd, żeby pomagali Izraelowi, nie tylko by w życiu tak nie powiedział, ale uwaga, posłusznie by spuścił przed nimi wzrok i powiedział tak, oczywiście pomożemy. To jest jasne, nie? W związku z tym ta hipokryzja jest czymś absolutnie nieprawdziwym, znaczy niesamowitym. Powinien tam dopisać coś takiego. Jeżeli jesteś obywatelem Ameryki pochodzącym z innego kraju, to musisz stawiać przede wszystkim na pierwszym planie amerykański interes, America first, a potem powinna być gwiazdka, jak w umowach bankowych i pod spodem. Nie dotyczy Izraela. wtedy byłby przynajmniej szczery. Gdy już jesteśmy przy tych śmiesznostkach, to dumny z siebie wystąpił w telewizji izraelskiej na jakiejś konferencji prasowej Netanyahu i powiedział tak, zapytany, czy pan w ogóle wie, co się dzieje na tych rozmowach pokojowych pomiędzy Amerykanami a Irańczykami w Islamabadzie? On powiedział, owszem, tak, bo J.D. Vance do mnie dzwoni codziennie, co chwila i mi to raportuje, co tam się dzieje. Podobnie jak inni członkowie delegacji. Przypomnę, że mowa o Flipie i Flapie, czyli lobbyście powiązanym ze sionistami Kushnerze i biznesmenowi, pożal się Boże, od nieruchomości z Nowego Jorku, Witkow, tak się nazywa ten drugi pan. W związku z tym, no, to jest oczywiście przedmiotem niebywałych żartów i szyderstw internautów, którzy mówią, że Izraelczycy absolutnie wprost nie ukrywają tego, że mają na jeden telefon tych wszystkich polityków amerykańskich. Ja wam, mała przerwa, powiem wam kiedyś, już mówiłem tę anegdotę jakiś czas temu, no ale nie wszyscy to przecież byli wtedy, oglądali tamtego live'a, to było z miesiąc temu. Pamiętam taką scenę w Sheratonie, prowadzę rozmowę, to było, nie wiem, 15 lat temu, z Ehudem Barakiem, ówczesnym premierem, szefem sztabu, już nie pamiętam, jaką wtedy funkcję pełnił Ehud Barak, jeden z najbardziej zasłużonych komandosów izraelskich, potem premier właśnie, no i gadamy, on tam mi opowiada, jak to jego mama mu czytała Mickiewicza, jak był mały, do snu pana Tadeusza, no i była oczywiście Polką wyznania mojżeszowego, no i nagle telefon dzwoni i mówi, Piotr, sorry, zatrzymamy na chwilę wywiad, muszę odebrać, Hillary Clinton dzwoni. No, odbiera, no co tam Hillary? Hillary coś tam mu tłumaczy. Dobra, dobra, w porządku, no mam tu wywiad, już okej, okay, okej, okay, no, cześć, cześć. Ja mówię tak, wielkie oczy, kurczę, nie wstał na baczność, ona wtedy była jakąś wielką szychą, bo to było w czasach administracji Baracka Obamy chyba, z tego co pamiętam. No w związku z tym bardzo śmieszna była ta rozmowa i dała mi też do myślenia, że rzeczywiście te telefony na linii Waszyngton-Tel Awiw to nie jest żadna ściema. Więc to jest taka jedna śmieszna historia, a druga jest taka, że wystąpił jakiś polityk izraelski w parlamencie i powiedział, że nie można Izraela przedstawiać jako projekt kolonialny, ponieważ my, Żydzi, jesteśmy tubylczym ludem w Palestynie. Słuchajcie, oni nie mają po prostu wstydu. Premier ich jest Polakiem, Bibi, ojciec jego się urodził w Warszawie, Milejkowski się nazywał, Ehud Barak, o którym wam opowiedziałem, był, też jego mama była z Polski, wszyscy są albo z Polski, albo z Węgier, albo z Niemiec, albo z Ameryki, teraz poprzyjeżdżali też mnóstwo, a muskuły tego kraju stanowią Arabowie, których sobie posprowadzali, wyznania mojżeszowego oczywiście, czyli tak zwani Żydzi sefardyjscy z Iraku, Jemenu, Etiopii, a jeszcze w latach 90. przyjechał milion, no nie milion, ale setki tysięcy Rosjan, którzy sobie lipnie za $20 pokupowali zaświadczenia, że mieli babkę Żydówkę. W związku z tym po prostu opowiadanie takich rzeczy może wywołać tylko absolutnie uśmiech politowania. Tubylczym ludem w Palestynie są Palestyńczycy, a oczywiście sionistyczni osadnicy przybyli z rozmaitych innych krajów świata. Bardzo niewielka społeczność była Arabów wyznania mojżeszowego żyjących w Palestynie przed utworzeniem państwa Izrael, czy też inaczej, przed rozpoczęciem kolonizacji sionistycznej. A wszystko to odsyłam was do mojej książki Izrael na wojnie. Słuchajcie, no miało być 45 minut, a jest 50, to już się będę streszczał, chociaż oczywiście tych wiadomości jest bardzo, bardzo dużo. Europejczycy według Wall Street Journal mają dwa plany. Pierwszy, odblokować cieśninę Ormuz bez udziału Amerykanów. Po wojnie zrobią taką koalicję, której rdzeniem będą Francuzi i Brytyjczycy, ale Amerykanów do tego nie chcą dopuścić i słusznie, bo Trump pierwszą rzecz, co zrobi, to zamontuje tam tą komorę celną i będzie pobierał myto zamiast Ajatollaha. Ale drugi, dużo ciekawszy jest doniesienia Wall Street Journal, powstanie coś takiego jak NATO-E, czyli European NATO, NATO europejskie. To znaczy oni już w zasadzie pogodzili się z tym, że Ameryka nie będzie się angażować w NATO, będzie się dystansować i wyjdzie z tego Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc powstanie NATO BIS, NATO Europa, NATO tylko i wyłącznie złożone z europejskich sojuszników plus Kanada, jak zakładam, i w takim układzie będzie, jeżeli odpukać będzie taka potrzeba, toczona wojna z Rosją bez udziału Amerykanów. Ciekawe, prawda? No a Trumpinio oczywiście w tomu graj opublikował wczoraj tweeta o następującej treści. NATO nie było z nami i nie będzie z nami w przyszłości. Okej, okay. No dobra, drodzy Państwo, zmierzamy już powoli do końca. Na koniec zostawiłem dla Was jedną śmieszną jeszcze anegdotę, ale spojrzę, co Wam tutaj przygotowałem wśród tych takich ostatnich newsów, które zawsze sobie tutaj na biurku przygotowuję. To są zawsze takie rzeczy, które wchodzą w ostatniej chwili do mediów. Dobrze, więc tak, pierwsza sprawa, pamiętacie Smotricza? To jest ten ultraradykalny minister. Otóż po tym, kiedy kanclerz federalny Niemiec, Merz, napisał następujące zdanie: jestem bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje na terytoriach palestyńskich. W rozmowie z Netanyahu powiedziałem jasno, nie można anektować zachodniego brzegu. Na co wyskoczył na niego z listem otwartym Smotrich i napisał tak: w przededniu Dnia Pamięci Holokaustu wzywam niemieckiego kanclerza, aby pochylił głowę i przeprosił 1000 razy w imieniu Niemców za to, co zrobili, bo ośmielił się nas pouczać z pozycji moralnych, jak mamy się działać, a tymczasem my walczymy z nazistami naszej generacji, czyli palestyńskimi kobietami i dziećmi. To mają łatwiej niż my. bo myśmy musieli, my Polacy, mam na myśli, walczyć z tymi uzbrojonymi i nazistami. Nie bywały jest ten facet. No, powtarza to samo tu Netanyahu, że Europejczycy, Niemcy w tym przypadku konkretnie, nie potrafią rozróżnić między dobrem a złem, no bo wiadomo, dobro stanowią Izraelczycy, którzy spuszczają biały fosfor na dzieci i mordują kobiety, a nie ich ofiary. No to jasne, nic nowego. No dobrze, już daruję wam to wszystko. Jeszcze raz wzywam go, żeby natychmiast przeprosił. Co tu jeszcze jest ciekawego? Dobra, prezydenta Chin wam czytałem. Proszę bardzo, izraelscy żołnierze, pisze dr Szewko, poinformowali gazetę Haaretz, że izraelskie wojsko burzy wioski w południowym Libanie metodami podobnymi do tych stosowanych w strefie Gazy. Zachowujemy się tak samo jak w strefie Gazy, powiedział Haaretzowi jeden z żołnierzy. Mamy listę domów do wyburzenia, a sukces mierzymy liczbą budynków zniszczonych w ciągu jednego dnia. Dobra, a na koniec, drodzy Państwo, już przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi, którą tak bardzo lubicie. Jest nas 18 tysięcy, a więc trzymamy formę. Bardzo dziękuję za super frekwencję. A na koniec, no nie mogę sobie tego darować, ale to jest mega śmieszne. Jest echo polskie wyborów na Węgrzech. Jak wiecie, Orban był kumplem, no co tu dużo mówić, Prawa i Sprawiedliwości, i dla wielu polityków tej partii bardzo trudno jest przyjąć do wiadomości, że po 16 latach nastąpiła zmiana warty w Budapeszcie i Orbana zastąpi Peter Madziar. No i zapytali dziennikarze prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiSu, czy złoży mu gratulacje temu Madziarowi. No i co powiedział Kaczyński? Nie złoży mu gratulacji, ponieważ, uwaga, nowy premier, przyszły premier, zwycięzca wyborów na Węgrzech, po pierwsze, upiekł szczeniaka w mikrofalówce, po drugie, lał żonę, a po trzecie, to już prezes musi wyjaśnić, o co mu chodziło, według informacji pana prezesa dochodził pod stołem. Dziennikarze, słuchajcie, dochodzili do tego, skąd on to wytrzasnął. Okazuje się, że to była jakaś taka kampania, prawdopodobnie z zaangażowaniem służb, wiadomo jakich, mająca zdyskredytować Maciara poprzez opowiadanie na jego temat jakichś kompletnych głupot. Chodziło oczywiście, żeby zaszkodzić mu w tym, a prezes to uwierzył i powtórzył w telewizji. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, bo to jest śmieszne z jednej strony, że on na poważnie uważa, że ktoś może upiec szczenie w mikrofalówce i dojść pod stołem, cokolwiek to oznacza, ale posłuchajcie, co jest najbardziej smutnego w tym wszystkim, to znaczy jakich my mamy polityków i to nie dotyczy tam, wiecie, ja nie chcę się znęcać nad tym PiS-em, bo mi wszystko jedno jest PiS, Platforma, nie jestem zaangażowany w ten cały emocjonujący spór między polskimi Hutu a Tutsi. No tylko zobaczcie, Trump, który był stawiał na Viktora Orbana, który wspierał Viktora Orbana, powiedział tak, no szkoda, że przegrał, ale gratuluję nowemu, wiecie, premierowi Węgier i myślę, że se poradzi, bo to w porządku gości, Ameryka będzie z nim współpracowała. Chiny, które też dzięki Orbanowi postawiły sobie kilka fabryk i miały swoje okno na Europę na Węgrzech, prawda, też poczekały do wyniku wyborów i spokojnie pogratulowały Madziarowi. Rosjanie się będą dogadywali z tym Madziarem, mimo że to już są pierwsze sygnały, że dobrze im było z Orbanem, prawda, z powodów, które są oczywiste. A kurczę, polski polityk wyskakuje i mówi, że na podstawie tych trzech poważnych zarzutów nie ma miejsca na takiego człowieka w życiu publicznym jak pan Madziar. Kurczę, przecież musimy z tymi Węgrami mieć jakieś stosunki. No. Całe szczęście oczywiście premier Kaczyński jest byłym premierem, nie ma wpływu na te sprawy, ale mocno kompromitujące i śmieszne są takie wypowiedzi. Dobra, to tyle. Tą część czatu uważam za zamkniętą. Zapraszam do zadawania pytań. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 20 rewelacyjny będzie odcinek z Pawłem Jerzewskim z Kremlinki, podczas którego będziemy rozmawiali drodzy Państwo, o ekonomicznych skutkach tej wojny, które już widać. Czy da się w jakiś sposób ominąć wąskie gardło cieśniny Ormus? Jak to wpłynie na polskie wskaźniki gospodarcze ta wojna? Czy możemy się szykować długofalowych skutków i jaka lekcja wychodzi z całej tej wojny dla świata? Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy odcinek, który dotyczy wszystkich Was i mnie i innych Waszych bliskich, no bo ta wojna, jak wiecie, wali nas mocno po portfelach. Dobra, to tyle. Przechodzimy do pytań. Zapraszam do zadawania. Aha, mam do Was prośbę. Przed zadaniem pytania dajcie, moi drodzy, małpę i historia realna. Co Piotr robi, że wiecznie tak młodo wygląda? Sport, dieta, suplementy, pisze Kun. No nie wiem, naprawdę, czy ja wyglądam młodo. Czuję się jak 18-latek, to na pewno, ale no cóż, 40 już, zaraz 50 za parę lat, także czas idzie rzeczywiście bardzo szybko. Może to powietrze mi tutaj dobrze służy, mieszkam w lesie, porzuciłem Warszawę, no cóż, dziękuję tak czy inaczej. Panie Piotrze, czy widział Pan, że w apolowskich mapach zniknęły nazwy miejscowości w południowym Libanie? Tak, widziałem to, i nawet mówiłem o tym wczoraj na naszym live. Czy odniesie się Pan do wydarzeń w Bystrzycy Kłodzkiej, Hanzowskiej? Tam widziałem, że jakiś trzech facetów czy czterech napadł jakiegoś instruktora broni i on zastrzelił jednego z nich, tak? Drodzy Państwo, nie mam żadnej, kompletnie żadnej wiedzy. Zajmuję się Iranem, Izraelem, nie miałem czasu już sprawdzić tego, więc nie wiem, o co tam dokładnie poszło. Myślę, że zostanie ta sprawa dokładnie wyjaśniona. Jeżeli ci panowie zaatakowali tego pana i znalazł się on w bardzo poważnym zagrożeniu, no to uważam, że miał pełne prawo w obronie własnej ich po prostu zastrzelić. Jeżeli to jest jakieś drugie dno w tej całej sprawie, no to oczywiście policja, nie wiem, kto tam będzie to badał, śledczy, jacyś prokuratorzy, pewnie to rozwikłają tą zagadkę. Także wstrzymuję się od wypowiadania się na temat sprawy, które myślę, że powinien rozstrzygnąć sąd. Cześć, XVR. Nie uważasz, że cały ten konflikt na Bliskim Wschodzie został sztucznie wywołany, by wywołać kryzys gospodarczy, po to, by banki w końcu miały pretekst, by wprowadzić cyfrowe euro i dolary? Nie, nie sądzę, żeby to... Ja zawsze uważam, że jestem daleki od takich wielkich spisków. Bardzo często jest tak, że produktem ubocznym pewnych wydarzeń historycznych są jakieś zjawiska i potem wydaje nam się, że to dla tych zjawisk zostały te wojny na przykład wywołane. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo dużo prostsze wytłumaczenie. Po prostu znalazł sobie Bibi wreszcie jelenia. Haha, widzę, że wczorajszy wątek się pojawia. Bardzo zabawne. Gadowski. Bardzo proszę o spotkanie z panem Gadowskim, pisze pan Snyder. Gadowski, wszyscy tego Gadowskiego. A ja znowu nie zdążyłem sprawdzić, kto to jest. Może jutro. Sprawdzę. Czy wie pan coś na temat izraelskich samolotów stacjonujących na lotnisku w Radomiu? No wiem tyle, że wyście państwo mi o tym poinformowali tutaj na live, że one tam stoją. Nie mam nic przeciwko temu, pod warunkiem, że weźmiemy mnóstwo pieniędzy za to, że one tutaj u nas sobie parkują. Irańskie też chętnie przyjmiemy. Biznes is biznes. Jakie są rzetelne źródła informacji z pierwszej ręki w zakresie tej wojny? No z pierwszej to długo by gadać, a jeżeli chodzi o z drugiej, no to historia realna. Czy doszliśmy już do takiego poziomu, że samo myślenie źle o Trumpie jest zbrodnią przeciwko ludzkości? Pioszy 31. Chyba nie, bo Trump powoduje swoimi wybrykami, kolejnymi wpisami to, że spora część ludzkości o nim źle myśli, no więc chyba nie możemy popełniać zbrodni na samych sobie. Czy zaprosi pan do programu panią Klarę Marię Sołtan? Była dyplomatką, dużo wiedzy ma. Proszę bardzo, Klara Maria Sołtan. Wiecie co? O Palestynie ma dużo wiedzy. Coś mi mignęło wczoraj, że nagrała jakiś podcast pani Sołtan o cierpieniach Palestyńczyków, a żeby było śmieszne, to ja jestem spokrewniony z rodziną Sołtanów. Nie wiem, czy ona jest też z tej rodziny. To jest oczywiście ta rodzina z dzisiejszej Białej Rusi. Miałem takiego wuja, sołtana swego czasu. Muszę do niej zadzwonić, może jesteśmy spokrewnieni w ogóle. Czy słyszał pan, że Houthi będą kasować statki na Morzu Czerwonym, tak jak Iran ciśnie Ormus? Pyta Darek. Panie Darku, no wczoraj żeśmy o tym bardzo dużo rozmawiali. Arabia Saudyjska dała łapówkę Houthi, dlatego na razie nie strzelają, ale już sama deklaracja, że mogą strzelać, spowodowała, że amerykański lotniskowiec USS Bush musi płynąć naokoło. Nie płynie przez kanał Suezki, bo się boi, że go zatopią dronem za $5. No, 500. Więc leci naokoło Afryki. Teraz jest na wysokości Namibii. Wczoraj był. To już może dopłynął do Kapsztadu. Oni jutro się dogadają, a on zacznie tam gdzieś dopływać do Madagaskaru, zawinie i wróci. A ile przepali benzyny, to jego. I gdzie są ci wszyscy ekolodzy, drodzy państwo? Gadowski do HR. To mi się podoba. To jest hasło. Prosimy o wywiad z Witoldem Gadowskim. Bardzo dziękuję. Lubię ludzi obdarzonych poczuciem humoru. Czy zna pan biografię dziadka Bibiego, pisze Bagusia? No tak, on rabinem był. Ojciec był działaczem sionistycznym, a dziadek był warszawskim rabinem. Dosyć dobrze to opowiedziałem. Jest odcinek na kanale, gdzie opisuję całą historię rodu Milejkowskich i karierę naszego Bibiego. Bega. Panie Piotrze, otwiera pan oczy, tak wiele istotnych spraw. Robi pan dla mnie więcej niż wszyscy nauczyciele historii przez wszystkie lata edukacji od podstawówki aż po studia. Dzięki. No nie wiem, co powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo miłe są te słowa. I drodzy państwo, pamiętajcie, że dla mnie te live'y też zrobiło mi frajdę, bo te odcinki, kiedy ja prowadzę te rozmowy, czy nawet jak występuję, no nie ma tej fajnej interakcji między nami, prawda? Live otwierają bardzo duże możliwości i to był totalny spontan. Zaczęło się od jednego, bo tak mówię, Boże, ile się dzieje? Dzisiaj chyba jest wtorek, a odcinek dopiero jutro, w środę. Nie no, muszę zrobić live'a. I nagle patrzę, ja myślałem, że nikt nie przyjdzie, że będę gadał do gołej ściany, a 20 tysięcy. No i trzymamy te 20 tysięcy, to jest chyba 40 czy 50 live podczas tej wojny. W związku z tym okazało się, że po pierwsze, cieszę się, że chcecie posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Cieszę się, że mogłem stworzyć coś, co dla takiej dużej ilości ludzi się liczy. Czytam od was, że to jest fajne, no bo ja siedzę godzinami, sprawdzam te wszystkie portale, wypowiedzi, spisuję to i macie taką godzinną pigułę. Live'y mają oglądalność między 250 a 300 tysięcy, więc uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Dało to niezłego kopa kanałowi. I na pewno dobrze nas ustawi na YouTubie na najbliższe miesiące, więc fajnie, jakaś nowa przygoda się dla mnie zaczęła. Miałem takie wrażenie, wiecie, że już ta historia realna troszkę tak no, ma ten swój, idzie taką swoją utartą ścieżką, a te live'y wpuściły takie trochę powietrza, trochę świeżości, podobają mi się. No i teraz jest jedno wielkie pytanie, co robić po wojnie? Bo Trump powiedział, że już wojna się skończyła. To co robić po wojnie, czy robić dalej live, czy nie robić. Napiszcie w komentarzach, jak często, jeżeli robić. Co pan sądzi o wystąpieniu Berkowicza z flagą Izraela? No 10 minut, panie Kijana, o tym mówiłem przed chwilą. Pani Klara wczoraj była u Drwala, sztos. No to super, w Kralach Sultan, tak? No to zaraz będziemy do niej dzwonić. Potrzebujemy takich pań. W ogóle potrzebujemy pań, bo trochę się nam zmaskulinizował, tak? Jakie to jest słowo? W samej faceci w tej historii realnej. Prawie. Czy roszczenia USA wobec Kanady i Grenlandii są stanowiskiem Trumpa, czy też większości amerykańskiego społeczeństwa, pisze pan It's Me. No Trumpa i jego reżimu, no bo widzieliście Hexeta, który powiedział, że to jest nowa koncepcja geopolityczna, Wielka Ameryka Północna, tak? Coś takiego, czyli od Zatoki Trumpa, wiecie, że Trump powiedział, że chciałby, żeby zastanawiał się, czy nie zamienić Zatoki Meksykańskiej w Zatokę Trumpa. Ostatecznie zdecydował się na amerykańską, ale jak dobre pomysły, po co odrzucać, no może wrócić do tego, więc od Zatoki Trumpa do Grenlandii. Nawet mapę taką pokazał, chyba Hexet z tego, co pamiętam, więc jest to jakaś taka geopolityczna wizja. Czy pan profesor Guralczyk może pojawiać się częściej w historii realnej? Pyta pan Gichu.pl. Dopiero co był i na pewno będzie. Jesteśmy już umówieni z panem profesorem, że jak pojedzie na Węgry, to tam sobie nagramy odcinek, połączymy się, zobaczymy jak to wszystko, ta rewolucja węgierska, Węgry post-orbanowskie wyglądają po kataklizmie, bez wątpienia dla Fideszu. Pozdrowienia z Japonii. Proszę bardzo. Dziękuję za rzetelną i ciężką pracę. Oglądam codziennie, pisze pan Koliberek. Albo pani, bo wysyła różowy kwiatek. No bardzo miło. Marzę o tym, żeby kiedyś do Japonii pojechać. Pan Mateusz Politkiewicz sprzedaje Opla. Bardzo prosimy rocznik, model i oczywiście przebieg. I czy bity? Proszę. Roszczenia Trumpa do Grenlandii są takie jak roszczenia Izraela do Polski, czyli żadne, pisze pan Marek Kulczyna. No nieprawda, no bo Izrael żadnych do Polski roszczeń nie zgłasza do polskiego terytorium, a Trump oficjalnie przecież mówi, że chce Grenlandii. Dlaczego wszyscy unikają głębszego omawiania tematu problemów w Sahelu i Sudanie? No, te konflikty są nie mniej istotne niż konflikt Iran-USA. No nie sądzę, żeby jednak były bardziej istotne. To oczywiście to jest bardzo ważne, jak gdzieś ludzie giną, bardzo współczujemy, no ale jednak konflikt pomiędzy Ameryką a Iranem, w który są zaangażowani Chińczycy, o czym wczoraj szeroko mówiłem na live, jest jednak ważniejszy. No, co tu dużo mówić. Z całym szacunkiem dla każdej ofiary, każdego konfliktu na całym świecie, a jeżeli chodzi o historię realną, to oczywiście jak trochę się uspokoi, to zrobimy odcinek o Sahelu, może z panem Aleksandrem Olechem. Dobra. Czy jak wszystko się uspokoi, pojedzie pan do gazy, Orbat? No nie wiem jak tam będzie sytuacja, czy Izraelczycy będą wpuszczać dziennikarzy. Może można wjechać przez Egipt. Byłem parę razy w Gazie. Dosyć były to smutne wizyty. Pamiętam taką historię. Gdzieś tam, wiecie, no bo ogólnie rzecz biorąc, dużo czasu spędziłem w tych obozach dla uchodźców. No i pamiętam, że tam wychodzę z jakiegoś budynku, gdzie spotkałem się z rodziną, chyba to było tam, ale no nie chcę się pomylić, z samobójcy, z jakiegoś tam brygad męczenników Al-Aqsy albo islamskiego dżihadu, który się wysadził w autobusie. Zabił mnóstwo osób, jakieś kompletne szaleństwo, straszna zbrodnia, po prostu akt terroru. No i pojechałem do jego rodziców, tylko nie pytam, czy to było właśnie w Gazie, czy gdzieś indziej, no ale nieważne. I tam zszokowałem się, bo na lodówce mieli taki kalendarz z jego wizerunkiem z tyłu meczetu Al-Aqsa. On stoi z bronią jak Rambo, jest napisane, jak mi tam przetłumaczyli, że to nasz wielki męczennik, nasz syn. No ale dobra, wychodzę z tego domu, no i opadła mnie jakaś grupa dzieciaków i mówi, chodź zobaczyć, mieliśmy tutaj, mówią, takie salkę komputerową, bo Unia Europejska kupiła nam 6 komputerów, a to było, wiecie, 15 lat temu. Mamy internet i możemy się łączyć z całym światem. Wchodzę do tej salki, a tam dziura, słuchajcie, po pocisku w takim kierowanym, takiej wielkości, wiecie, jak lodówka, wszystkie te komputery rozpieprzone w drobnym aktem, uderzeniem tego pocisku, pokryte takim pyłem z rozbitych cegieł, no i mieli salkę komputerową. No. Nie wiem, co to Izraelczykom przeszkadzało, może Hamas się w tej salce komputerowej dla dzieciaków kontaktował z Teheranem. Proponuję wybrać kota na prezydenta USA. Może mojego. Piotrze, napij się gorącej herbaty z miodem i cytryną, byś ci przeziębienie nie położyło do łóżka. Nie jestem przeziębiony, tylko po prostu jak się gada, słucha się półtorej godziny i to dosyć szybko, żeby się zmieścić, no to trochę zasycha w gardle. Tak, pamiętam też, że w tej strefie gazy wtedy to się nawet trochę strachu najadłem, bo jechałem pierwszego dnia po takich dużych uderzeniach. Był pierwszy dzień zawieszenia jakiejś broni, a te zawieszenia broni były bardzo kruche. Złapałem tam jakiś samochód przy przejściu. Izraelczycy bardzo byli niezadowoleni, że przechodzę. Jechałem taksówką. No i słuchajcie, nagle Apacz zaczął tam krążyć i słyszałem takie, jedziemy drogą, która jest cała w lejach od bomb i Apacz krąży nad nami. Albo jakiś inny śmigłowiec, no tak wyglądam, kurczę, bemol, jaka akcja, w ogóle żadnego ruchu samochodowego, tylko nasz samochód i podwieszone bomby pod tego Apacza. No i podjeżdżamy do takiego checkpointu, który tam był, wychodzi stamtąd jakiś, wiecie, facet z jakimś poszarpanym mundurze, ten checkpoint cały rozwalony, jakiś tam był posterunek jakichś władz bezpieczeństwa tego Hamasu, I mówi, i pokazuje mi tylko takie ostre, zardzewiałe, takie brązowe, jak dzisiaj to pamiętam, jakieś odłamki tych pocisków, nie wiem skąd oni te pociski wzięli, które dosłownie poprzedniego dnia tam spadły. Facetowi się trzęsły ręce, jak widział tego Apacza, który nadlatywał. Takie było to, no, nieprzyjemne, ale nic się, całe szczęście, oczywiście złego nie stało. Wróciłem stamtąd w jednym kawałku z tej gazy. Dżerba pomaga. No proszę, pisze pan Dominik, pozdrawiam. Bardzo dziękuję Bartowi Bartnickiemu za wsparcie. Jak według pana potoczą się rozmowy w Pekinie? Będzie deal, czy Xi już wie, że to wstęp do naciskania Trumpa? No, odpowiem tym, co powiedział pan profesor Guralczyk w puencie naszej rozmowy. Polecam ją wam bardzo. Powiedział tak. Są dwie opcje na stole. Trump przyjedzie w maju do Chin i Xi Jinping położy mu na stole to, co on kocha, czyli Big Beautiful Deal, powiedział pan profesor Guralczyk. Albo przyjmie, czyli podzieli się światem i pogodzi się z tym, że amerykańska hegemonia dobiegła końca i będzie w świat wielobiegunowy, albo odrzuci, a wtedy, jak powiedział pan profesor Guralczyk, będzie Big Beautiful Boom Boom. Kończymy, drodzy Państwo, bo tak, dzisiaj o 20 widzimy się po raz drugi, będzie drugi odcinek, więc nie chcę Was już sobą zadręczać i zamęczać. Co się dzieje na Ukrainie, jak tamtejsza wojna? Nie wiem właściwie, jaki ma sens ta wojna, już ile razy to mówiłem, siedzą w okopach i giną chłopaki po obu stronach frontu, bo im spadają na głowę jakieś bzyczące, bezsensowne drony. No. Wojna jest strasznie przeciągnięta. Obie strony nie są w stanie sobie narzucić swojej woli metodami militarnymi, w związku z tym jest impas, który się przedłuża już, nie wiem, 2-3 lata. Nie ma żadnych operacji zaczepnych po obu stronach, takich spektakularnych, jakie były w pierwszych, powiedzmy, roku tej wojny, kiedy to wszystko jeszcze miało jakiś sens. W związku z tym jest to jakaś teraz jatka, kompletnie bezsensowna i no, trzeba się dogadać, ale obie strony niespecjalnie na to mają ochotę. Dobra, Basia, dzięki. Trzymajcie się, moi drodzy. Jutro live o 12:00, tak, na pewno będzie się dużo działo. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym live'ie. I jutro widzimy się o 12:00, ale już dzisiaj o godzinie 20:00 zapraszam serdecznie wszystkich widzów Historii Realnej na rozmowę z Pawłem Jerzewskim z Kremlinki o ekonomicznych skutkach wojny i próbach ominięcia cieśniny Ormus i o tym, jak ta wojna wpłynie na nasze portfele i jak wpłynie na światową gospodarkę, na przykład inwestowanie na rynkach w perspektywie najbliższych miesięcy i lat. Także widzimy się dzisiaj o godzinie 20:00 po raz drugi. Dziękuję za wszystkie donaty, czyli cegiełki. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za super frekwencję. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. A na koniec specjalne podziękowanie dla pani Wiolki Moniki za czuwanie nad kulturą osobistą na naszym czacie. Trzymajcie się. Do zobaczenia dzisiaj o 8:00.